Słowo o słowie. Rozważania księdza Grzegorza Mączki.
Druga niedziela po Narodzeniu Pańskim. Rok B. Z mądrości Syracha. Wtedy Stwórca wszystkiego dał mi swój nakaz, który i mnie stworzył, wyznaczył miejsce pod mój namiot i powiedział: przy Jakubie postaw swój namiot, Izraelowi stań się dziedzictwem. Z psalmu 147. On obwieszcza swe słowo Jakubowi, ustawy swe i wyroki Izraelowi. Niczego takiego nie uczynił żadnemu innemu narodowi, nie objawił im swoich wyroków. Z listu świętego Pawła do Efezjan. Błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. On w niebiosach nas pobłogosławił wszelkim duchowym błogosławieństwem w Chrystusie, zgodnie ze swoim wybraniem nas w Nim przed założeniem świata, abyśmy dzięki miłości byli przy Nim, święci i nieskalani. Z Ewangelii według świętego Jana. To słowo pełne łaski i prawdy ciałem się stało i swój namiot postawiło wśród nas. I zaczęliśmy oglądać Jego chwałę, chwałę jednorodzonego od Ojca. Siostry i bracia, przed nami już druga niedziela po uroczystości Narodzenia Pańskiego i znów jako główne słowo, Ewangelię, Kościół daje nam do słuchania prolog świętego Jana. Ale zanim do niego dotrzemy, potrzebujemy jeszcze trzech wcześniejszych tekstów, z których pierwszy wydaje się być bardzo trudny. Zresztą cała Księga Mądrości Syracha to tekst niezwykle wymagający. Powstała prawdopodobnie dwa wieki przed narodzinami Chrystusa. Wielu rabinów, również za czasów Jezusa, powoływało się na te teksty, pomimo tego, że nie uznano oficjalnie autentyczności natchnienia Bożego w tej księdze. Kościół uznał tekst grecki za natchniony, o czym świadczy jeden z tytułów tej księgi. Obok Mądrości Syracha czy Księgi Syracydesa mówimy, że to jest Eklezjastyk, nazwa nadana przez świętego Cypriana, która podkreślała oficjalny użytek, jaki z tej księgi robił Kościół od samego początku, w przeciwieństwie do synagogi żydowskiej. Ponieważ autor księgi jest człowiekiem wychowanym w posłuszeństwie prawu i widzącym mądrość Boga objawioną w prawie żydowskim jako ten główny fundament wiary i gwarancję, jakkolwiek by tego nie rozumiał, życia wiecznego, całość tekstu odnosi się i zawiera w sobie rozmaite wskazania mądrości. Tekst główny, najważniejszy, to rozdział 24, którego fragmentów dzisiaj słuchamy w liturgii. W komentarzu umieszczonym w Biblii Jerozolimskiej do tego tekstu możemy przeczytać, że pewne wyrażenia zapowiadają tutaj już teologię Trójcy Świętej. I komentator napisze również, że ten fragment w szczególny sposób będzie stanowił inspirację właśnie dla prologu Ewangelii świętego Jana. Tekstu, który usłyszymy jako czwarty w kolejności, a jednocześnie najważniejszy w dzisiejszej liturgii słowa. Stąd właśnie moje zatrzymanie i w pierwszym czytaniu, i w Ewangelii przy temacie rozbicia namiotu. W czwartym wersecie Mądrości Syracha przeczytamy: ja na wyżynach postawiłam swój namiot, tron mój na bazie obłoku. Ale zaraz w ósmym wersie mądrość wydaje się być sprowadzona na ziemię, w sumie bardzo dosłownie. Stwórca wszystkiego dał mi swój nakaz. Wyznaczył miejsce pod mój namiot i powiedział: przy Jakubie postaw swój namiot, Izraelowi stań się dziedzictwem. I w kolejnych wersetach mądrość zdradza swoje zadania. Zaczęła pełnić służbę przed Bogiem. Dla autora Księgi Mądrości Syracha jest oczywiste, że szczęście, że wyzwolenie daje wierność Bożemu prawu, mądrość objawia się w posłuszeństwie. I właściwie w całej księdze nie znajdziemy jakiegoś odniesienia do tego pragnienia prorockiego, pragnienia Mesjasza, do tego zwiastowania przyjścia namaszczonego przez Boga. Ben Syrach upatruje szansę na uwolnienie swojego narodu spod rozmaitych niewoli właśnie w wierności, w sprawowaniu kultu. Dlatego tak bolesne będzie też doświadczenie, które pojawi się kilkanaście lat później, kiedy Antioch IV Epifanes dokona zbezczeszczenia świątyni w Jerozolimie. I te odpowiedzi wiernych i prawych, między innymi powstanie Judy Machabeusza, którzy będą walczyć o miejsce najświętsze i najważniejsze, którzy będą mówić o tym, że wierność przymierzu polega na tym, że jest się wiernym w sprawowaniu kultu. My oczywiście jesteśmy już o kilka kroków dalej. Wiemy, że liturgia jest niesamowicie istotna i ważna. Odkrywamy w niej Boże działanie. Zresztą o tym nam mówi Kościół i w ten sposób, właśnie przez liturgię, Kościół objawia nam Bożą prawdę i zaprasza nas do tego, żebyśmy współpracowali w dziele zbawienia. Ale jednocześnie te kilka kroków dalej oznacza, że my w liturgii spotykamy się z Bogiem. To jest spotkanie Boga i człowieka. Bo jak dobrze wiemy i o czym usłyszeliśmy wiele razy w tym okresie Bożego Narodzenia, jesteśmy Bożymi dziećmi. Nie jesteśmy już niewolnikami. Zostaliśmy usynowieni. A to oznacza, że nam się kompletnie zmieniła perspektywa. I że ta tęsknota za doskonałością, za wyzwoleniem, za szczęściem, którą również widzimy w tekstach Księgi Mądrości Syracha, dla nas jest tęsknotą spełnioną. Jest pragnieniem już nie tylko wiary, ale świadomością, że Bóg naprawdę wypełnił swoje obietnice, że dał nam swojego Syna jako ofiarę przebłagalną za każdy nasz grzech, za grzech świata. Ale wróćmy na chwilę do tego namiotu, ponieważ ta myśl jest w pewnym sensie kontynuacją tego, co powiedziałem przed momentem. Przy Jakubie postaw swój namiot i Izraelowi stań się dziedzictwem. Stwórca wyznaczył miejsce pod mój namiot. Naprawdę nie jesteśmy byle kim dla Boga. Jesteśmy Jego dziećmi, o które On chce się troszczyć. On naprawdę zna wszystkie nasze pragnienia i nasze potrzeby. I jest Bogiem, który nas nie zostawia. Dlatego warto dzisiaj posłuchać bardzo uważnie komentarza do pierwszego czytania, którym jest fragment psalmu 147. W przekładzie Biblii pierwszego Kościoła bardzo charakterystyczne i jednocześnie znamienne jest powtarzające się słowo On. 12 werset zachęca do uwielbienia. Wysławiaj Jeruzalem Pana, wychwalaj Syjonie swojego Boga, bo On umacnia rygle bram Twoich, On błogosławi synom Twoim w Tobie, On zapewnia pokój Twoim granicom i daje Ci dosyta przednią mąkę z pszenicy. On posyła ziemi swoje polecenia, a szybko mknie Jego słowo. On obdarza śniegiem jak wełną, a mgłę jak pył rozpościera. On rozrzuca grat jak okruchy chleba, a kto wytrzyma mróz Jego? Pośle swe słowo i lody topnieją, powieje swym wiatrem i spływają wody. On obwieszcza swe słowo Jakubowi, ustawy swe i wyroki Izraelowi. Niczego takiego nie uczynił żadnemu innemu narodowi. Nie objawił im swoich wyroków. Kiedy przeczytałem ten tekst, pomyślałem sobie, tak, jesteśmy zaproszeni do uwielbienia Boga, bo On nieustannie przekonuje o swojej miłości. Zresztą w pierwszych 11 wersetach też wiele razy pojawia się to stwierdzenie. On chce zebrać rozproszonych, On uzdrawia poranionych, On opatruje rany, On potrafi policzyć mnogość gwiazd. On. Po pierwsze, nie jestem bezpański, nie jestem sierotą. Po drugie, moje życie ma naprawdę niesamowitą wartość w oczach Bożych. Skoro On potrafi robić takie rzeczy dla nas, dla mnie, przypomina mi się stwierdzenie Jezusa, które wypowiedział do siostry Faustyny. Nawet gdybyś była jedyna na świecie, i tak bym stworzył dla ciebie cały wszechświat. Jemu naprawdę na nas zależy. I myślę, że to słowo tym mocniej chce wybrzmieć na początku nowego roku kalendarzowego, kiedy mamy w sobie rozmaite obawy, niepewności, może i bardzo konkretne lęki. Mamy doświadczenia bardzo trudne, doświadczenia śmierci, doświadczenia zagrożenia życia. Mamy wspomnienia lepszych czasów, bo nie wiemy, jakie będą te czasy, które przychodzą. I właśnie na dziś, w tych wszystkich trudnościach, Biblia chce mi powiedzieć, On nad tym panuje. On jest Bogiem dobrym. On naprawdę chce dać życie. On kocha bez granic. I właśnie to słowo jest mi dziś bardzo potrzebne. Ono daje nadzieję. Dlatego w podobnym kluczu czytam początek listu apostoła Pawła do mieszkańców Efezu. Błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. On w niebiosach nas pobłogosławił wszelkim duchowym błogosławieństwem w Chrystusie, zgodnie ze swoim wybraniem nas w Nim przed założeniem świata, abyśmy dzięki miłości byli przy Nim, święci i nieskalani. Tak, dzięki miłości możemy być przy Bogu. On nie chce niewolników. Pragnieniem serca, które kocha, jest miłość. Dlatego robi wszystko, abyśmy byli Jego dziećmi. Pobłogosławieni wszelkim duchowym błogosławieństwem w Chrystusie. To jest miłość. Paweł potem zaznaczy, że On nas wyznaczył do swojego usynowienia. Właśnie po to, żebyśmy wychwalali wspaniałość Jego łaskawości, którą nam okazał w umiłowanym. Tajemnica Bożego Narodzenia, w której się cały czas poruszamy, którą próbujemy odkryć, która nas spotyka też w różnych momentach naszego życia i z różnych stron chce nam powiedzieć, że Bóg robi wszystko, by nas zbawić, jest naprawdę niesamowitym dowodem Bożej miłości. Święty Paweł w innym tekście, w liście do Filipian, powie, że Chrystus przyjął największe uniżenie, ogołocił się ze wszystkiego, stając się człowiekiem. Niektórzy powiedzieliby, że zgodził się na największe we wszechświecie upokorzenie. Ale sensem tego wydarzenia jest dźwignięcie z grobu. To ciało, które najpierw zostało owinięte w pieluchy i położone w żłobie, później również owinięte w całun, zmartwychwstanie, zostanie wyrwane ku życiu, wyrwane z grobu. I dlatego nad grobem Jezusa będzie ten napis: to jest miejsce, skąd zmartwychwstał. Nie gdzie leżało ciało Jezusa. To jest miejsce, skąd ciało Chrystusa powstało z martwych. Taka jest przyszłość kreślona przed każdym z nas. Zaplanowana i upragniona przez Boga dla każdego z nas. To wyzwala w sercu pragnienie wdzięczności. Naprawdę jesteśmy zaproszeni przez Boga do tego, by cieszyć się wiecznością, by cieszyć się szczęściem, by żyć w miłości. Miłości, której nie trzeba się lękać, co do której nie trzeba mieć obaw, wobec której nie trzeba być podejrzliwym. A przecież każdy z nas ma właśnie to doświadczenie. Lęku, jakiejś obawy, podejrzliwości. Bóg przychodzi i odsłania głębie swojej łaski. Objawia nam swoją tęsknotę za nami. Bóg naprawdę za nami tęskni. Jesteśmy Jego pragnieniem. I dobrze jest czytać dzisiejszą Ewangelię, ten prolog Ewangelii świętego Jana, właśnie w tym duchu. Otworzyć to słowo kluczem miłości. Słowo, które jest na początku, u Boga, jest Bogiem. Słowo, które wszystko stwarza, które jest życiem, które jest światłem w ciemności. Słowo, które zaprasza każdego z nas, byśmy byli świadkami tego światła, tej miłości, tego życia. I choć Jan bardzo trzeźwo oceniając sytuację, znając również swoje serce, napisze wyraźnie, że pomimo faktu, że to słowo było na świecie i że to słowo stworzyło świat, ono nie zostało rozpoznane przez świat. Nie zostało poznane. Świat nie chce przyjaźni ze słowem. Nie ma się co łudzić. Świat nie chce wejść w przyjaźń z Bogiem. Świat ma swój pomysł na istnienie świata. Ale ci, którzy to słowo przyjmują, otrzymują jednocześnie możliwość stania się dziećmi Boga. I dlatego, właśnie dlatego, to słowo, które jest pełne łaski, jest pełne prawdy, jest łaską dla nas i ma w sobie całą prawdę, stało się ciałem i postawiło między nami swój namiot. Jest tak bliskie. W tym momencie zadałem sobie pytanie, czy naprawdę Biblia jest mi bliska? Na ile Słowo Boga jest mi bliskie? Bo każdy z nas dobrze wie, że mówić można dużo i mówić można pięknie, ale chodzi o weryfikację słów życiem, miłością. I wydaje się, że święty Jan dalej w zachwycie nad tą tajemnicą słowa, które stało się ciałem, mówi, zaczęliśmy oglądać Jego chwałę, chwałę od Ojca. To jest początek, to jeszcze nie jest wszystko. To wszystko to wieczność. Ale już teraz On nam pozwala posmakować nieba. I znów wewnątrz kołatające pytanie, czy Biblia mi smakuje? Jaki smak ma komunia? Nie chodzi o te fizyczne smaki. Chodzi o rozpoznanie w sobie tęsknoty za Słowem, za Eucharystią, za modlitwą, za bliskością. Zachęcam was bardzo, siostry i bracia, abyście dziś znaleźli taki moment w ciągu dnia, by spotkać się z Bogiem, by obudzić trochę swoje serce właśnie do tego zachwytu, by poprosić Pana o tęsknotę, o łaskę uwielbienia, by przypomnieć sobie błogosławieństwo, znaki, cuda, bliskość i by po raz kolejny bardzo świadomie ucieszyć się tym, że naprawdę to Słowo pełne łaski i prawdy ciałem się stało i swój namiot postawiło wśród nas. Amen.
Słowo o słowie.